No, śpiewaliśmy tutaj Czas na zimę, bo ja się nazywam Zima. Także Czas na zimę jest w środku lata. Chodziłem kiedyś do podstawówki i w jednej ławce siedziałem z moim najbliższym przyjacielem, który miał na imię, na nazwisko Andrzej Lato. To był mój najbliższy przyjaciel, a ja Sebastian Zima, także macie Czas na zimę. Ja nie lubię zimy. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię zimy. Moja ulubiona pora roku to jest wiosna. Dlatego, że wtedy wszystko budzi się do życia. Robi się takie intensywnie zielone. I wierzę w to, że nasz Pan Jezus Chrystus chce, żebyśmy byli tak intensywnie zieleni. Prawda? Nie chodzi o denominację. Baptyści raczej mają kolor taki niebieskawy. Ale chodzi o to, żebyśmy byli żywi, cały czas tacy świeży. Chciałbym dzielić się z wami słowem, do którego zainspirował mnie taki facet z Australii, na 700 miast na szkoleniu. Pastor Paul prowadzi kilkutysięczny kościół i ten facet zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Jak z Arkiem jechaliśmy teraz tutaj do samochodem, trochę mu opowiadałem. Dlatego, że ten facet powiedział, że nie ma żadnego wykształcenia biblijnego. Prowadzi parotysięczny kościół, nie skończył żadnej szkoły biblijnej. Ja skończyłem dwa seminaria, baptystyczne i zielonoświątkowe. Jestem prezbiterem baptystycznym i mam licencjat z teologii. A facet stanął przede mną i mówi, prowadzę kościół kilkotysięczny i z wykształcenia jestem stolarzem. Mówi, jest bardzo prosty sposób, żeby zostać pastorem kilkutysięcznego kościoła. Trzeba się tylko ożenić z córką pastora. No i on tak właśnie zrobił. Facet ma 50 lat i od 19 lat prowadzi kościół. Ale to, co mówił, było niesamowicie inspirujące dla mnie i tym troszeczkę zainspirował mnie do napisania tego kazania. Jeśli macie Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli na Dziejach Apostolskich 9 rozdział. Dzieje Apostolskie 9 rozdział. To jest ta historia, kiedy Paweł, Saul jeszcze wtedy, szedł do Damaszku, żeby aresztować chrześcijan. Pamiętacie ten fragment? Facet jest ortodoksyjnym faryzeuszem, Żydem, który prześladuje kościół chrześcijański. No, można go porównać trochę do takiego gestapowca, albo do UBK polskiego, albo do KGB. Facet po prostu śledził, wchodził do domów, aresztował nie tylko facetów, ale kobiety też. Wsadzał ich do więzień, torturował i skazywał na karę śmierci. To był taki gość. I robił to wszystko w fanatyzmie takim religijnym, bo uważał, że ta sekta chrześcijańska po prostu jest no, zarazą w prawdziwej wierze dla prawdziwego Boga Jahwe, czyli wiara taka żydowska, judaizm. To coś nam pokazuje, prawda, że my Polacy mamy dużo wspólnego z Żydami. I nie brakuje też takiego fanatyzmu u nas, prawda? I powiem wam, że najczęściej jak mówię o takich rzeczach, to ludzie myślą, że chodzi o ten fanatyzm Radia Maria, no nie? Ale wiecie, że człowiek, który staje się protestantem, potrafi też być takim fanatycznym i uważa się już za lepszego od tych, z którymi kiedyś był, a to w ogóle o to nie chodzi. To nie chodzi o fanatyzm religijny, tylko o relacje z Jezusem Chrystusem. I tutaj macie fragment, że kiedy Paweł jedzie do Damaszku aresztować tych chrześcijan, to w drodze ukazuje mu się Chrystus, Pan, i zadaje mu proste pytanie, czemu mnie prześladujesz? A Paweł, spadając z konia, bo olbrzymia światłość i głos, mówi, a kim ty jesteś? Jestem Chrystus, którego ty prześladujesz. Oczywiście on nie prześladował dosłownie Chrystusa, tylko prześladował ciało Chrystusa, czyli nas, ludzi, Kościół. To my jesteśmy ciałem Chrystusa. Paweł wtedy ma właśnie wizję Jezusa, ale dalej, kiedy czytacie do 19 rozdziału, to Paweł oślep tam podczas tego wydarzenia, wprowadzili go za rękę, ci, którzy z nim podróżowali do Damaszku. I w Damaszku Jezus ukazuje się kolejnej osobie. Ten facet wierzący ma na imię Ananiasz, jest chrześcijaninem, Żydem też. I Jezus mówi do niego bardzo ciekawą rzecz. Ananiasz, na ulicy Prostej, w domu tam, jest Paweł, Szaweł, ten, który przybył tutaj was prześladować. Pójdziesz do niego, włożysz na niego ręce, pomodlisz się i po prostu go ochrzcisz. To jest twój brat w Chrystusie. Na co Ananiasz? Zobaczcie, możecie to zobaczyć w 17 wersecie i tam dalej. Ananiasz zaczyna się kłócić z Panem Jezusem. Ananiasz miał wizję, on widział Pana Jezusa i słyszał Jego głos. Dlaczego tak mocno, aż Bóg musiał użyć aż obrazu i głosu, żeby do Ananiasza przemówić? Bo Ananiasz wiedział, kim jest Saul, który przybył. Widział, że to jest facet, który prześladuje Kościół, który jest takim KGB, taki ubek albo gestapowiec, który przyszedł mordować wierzących ludzi. I Ananiasz, ponieważ wiedział, że Paweł to jest rzeźnik zaopatrzony w swoje poglądy i że nie odpuści, to kiedy Jezus ukazuje się Ananiaszowi, mówi do niego bardzo ostro, pójdziesz i powiesz tam. A on mówi, Panie, ale to jest rzeźnik, który przyszedł nas powybijać. A Chrystus, tam macie skróconą trochę wersję. Jezus z Ananiaszem dłużej rozmawiał, bo wersety wskazują na to, że ta rozmowa była troszkę dłuższa. Jezus mu tłumaczył, że on już wierzy we mnie. Pójdziesz tylko, włożysz na niego ręce i go ochrzcisz. Ananiasz próbuje Jezusowi tłumaczyć, kim jest Paweł. A Jezus mówi, ja wiem, ale ja mu się w drodze ukazałem i on już wierzy tak jak powinien wierzyć. Ananiasz znał Boży głos i wiedział, że to jest wizja od króla Jezusa, a nie sam Lucyfer mu się pokazał. W drugim liście do Koryntian możecie przeczytać, Paweł napisał, że czasami sam diabeł może przyjść do nas w postaci anioła, światłości albo Jezusa, prawda? Wierzymy w to? Że to nie jest tak, że jak zobaczę aniołka ze skrzydłami białymi, to na pewno jest od Pana Boga, bo jest biały i świeci na nim. Tak myślą ludzie w kościele, w którym ja się wychowałem, w kościele katolickim, że jak przyjdzie coś świecącego, to musi być od Boga. Nie. Anioł, który najbardziej świeci, jest najpiękniejszy, nazywa się Lucyfer. To jest najpiękniejszy archanioł, jakiego Bóg stworzył i świeci, może przyjmować różną postać. Ananiasz znał Boży głos, ale to, co Bóg do niego powiedział, Jezus Chrystus, było wbrew logice Ananiasza. Ale wiedział, że to mówi Bóg, bo znał już jego głos. Wiedział, że to sam Bóg mu się objawił, Jezus Chrystus. Ale to, co usłyszał od Chrystusa, to mu się w głowę nie mieściło. To było sprzeczne z tym, co było w jego sercu i kim był Paweł. I co robi większość takich białych ludzi jak my? Zobaczcie, większość z nas jest wychowana w greckim sposobie myślenia. Nawet nie wiem, czy o tym wiecie, ale polska szkoła wychowuje w takim greckim sposobie myślenia. To jest, chodzi o logikę. Oprócz tego, że skończyłem 2 seminaria, to studiowałem filozofię na KUL-u, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uczono mnie logicznego myślenia. Tylko problem polega na tym, że Biblia jest nielogiczna. Wiecie, jaki jest najgłupszy werset w Biblii, w cudzysłowie najgłupszy? Napisał go apostoł Paweł. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Nie ma głupszego wersetu w Biblii. To tak jakby ktoś z was powiedział, kiedy jestem głodny, to jestem najedzony. A kiedy mam taki bebek jak ja tutaj, to jestem chudy. Niektórzy mają takiego świra, że stoją właśnie przed lusterkiem, brzuch taki jak ja i mówi, jestem chudy. I na pewno schudnę, tak? Zobaczcie, Biblia jest w wielu miejscach nielogiczna. Kiedy, zobaczcie, kazanie Jezusa na górze. Masz się modlić o swoich wrogów i masz ich błogosławić. Ktoś ci robi źle, a ty masz mówić o nim dobrze i się o niego modlić i modlić się w ten sposób, Boże, daj mu nową pracę, podwyżkę w pracy i tak dalej. Sam przecież się prześladuje, a ty tak się modlisz. To ma sens? To jest nielogiczne. Większość z was, jako białych ludzi, jest wychowana na takim greckim sposobie myślenia, na logice. Ale Biblia jest nielogiczna. Co to oznacza? Że jeśli usłyszysz głos, modlisz się intensywnie w swojej sprawie, bo znajdujesz się w bardzo trudnych okolicznościach życiowych obecnie i słyszysz głos, jeśli to, co usłyszysz w modlitwie, modlisz się, bo prosisz, żeby Bóg do ciebie przemówił, jest niezgodne z twoim myśleniem w tej sprawie, z twoimi pragnieniami, to na pewno jest to diabeł. Na przykład, jeśli jakaś kobieta jest już po przejściach małżeńskich i zakochała się w facecie, który też już jest po przejściach i ten facet jest niewierzący, a ona jest wierząca, to na pewno Bóg chce, żebym z nim była. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością, a ja go kocham. Co Biblia mówi o tym, żeby łączyć się z niewierzącymi? Biblia mówi, nie rób tego. Ale ponieważ ja go kocham i on kocha mnie, mimo że on nie chce wierzyć w Jezusa, na pewno to jest facet dla mnie. I wielu z nas, białych ludzi, modli się w ten sposób. Boże, powiedz mi, co mam w tej trudnej sprawie życiowej zrobić. Ale wiesz, co ja myślę i czego ja pragnę. Potwierdź mi to. To biały człowiek tak się modli. I jeśli biały człowiek się modli o coś i usłyszy od Boga coś, co jest niezgodne z tym, co ty chcesz, na pewno do ciebie mówi diabeł. Wiecie co, jestem pastorem ponad 20 lat. Brałem udział w zakładaniu kilku kościołów osobiście i szkole misjonarzy, którzy zakładają kościoły. Również teraz. I Bóg pewną regułę zrobił w moim życiu. To jest w moim tak życiu. Nie mówię, że w twoim tak musi być. Ale w moim życiu jest tak, że jak o coś się modlę i czegoś bardzo nie chcę, to jestem w 100% pewny, że to jest od Boga. Czasami sobie siadam i mówię, Boże, czego ja tak bardzo nie chcę? Pewnie to znowu jest od Ciebie. I na początku tego bardzo nie chcę. Czasami jak Bóg mi coś powie, co mam zrobić i ja tego nie chcę, to się z Nim kłócę. Ale jestem takim kłótliwym, ale posłusznym pastorem. Mówię, dobra, Boże, wiem, że to jest najgorszy pomysł, jaki masz. Radzę Ci, żebyś go nie wprowadzał, ale będę Ci posłuszny. Po roku mówię, Boże, to był genialny pomysł. To było najlepsze rozwiązanie. Mimo, że ja się z tym całkowicie nie zgadzałem i nie chciałem tego. Wielu białych natomiast ma tak, że kiedy się modli i prosi Boga o odpowiedź, to Bóg musi ci dać dokładnie to, co ty chcesz w sercu, bo Bóg cię kocha i chce spełniać wszystkie twoje marzenia i pragnienia, bo Bóg jest do mojej dyspozycji. Tak myśli białas. Specjalnie tak mówię, bo Murzyni czy Chińczycy, żółci, myślą zupełnie innymi kategoriami. To jest zupełnie inne uwarunkowania kulturowe i ci ludzie zupełnie inaczej myślą. Ale biali ludzie myślą po pierwsze logicznie, a po drugie myślą, że Bóg jest do twojej dyspozycji, żeby spełniać twoje pragnienia i twoje marzenia. Ananiasz miał bardzo bliską relację z Jezusem i dobrze znał głos Króla Jezusa i wiedział, że musi pójść do tego domu. I powiedział, dobrze, Panie, pójdę tam. Zobaczcie, że Ananiasz po tym, jak Jezus mu się ukazał, i przemówił do niego, nie zrobił tak jak większość z nas. Jak my większość z nas robi, kiedy ktoś ci przekaże słowo albo sam usłyszysz coś, co jest niezgodne z tobą samym? Zakładasz post. Mówisz, Boże, będę pościł i modlił się, bo to, co mi powiedziałeś, jest zupełnie niezgodne z tym, co ja chcę. Wyobrażacie sobie? Ananiasz czegoś tak nie zrobił. On po prostu na tyle znał dobrze Bożą obecność, że wiedział, że to jest Bóg. Paweł był największym z apostołów, najbardziej skutecznym. Założył najwięcej kościołów, który odrzucił tradycję żydowską i poszedł całkowicie za Chrystusem. I kiedy Jezus rozmawia z Ananiaszem, w 15-16 wersecie możecie sobie zerknąć, on mówi, ja mu pokażę, jak wiele będzie musiał dla mnie wycierpieć i będzie moim największym narzędziem. Tam Jezus mówi o narzędziu. I to się wypełniło. Ze wszystkich apostołów, których Jezus powołał, to było największe narzędzie Jezusa Chrystusa. Najlepszy apostoł. Założył najwięcej kościołów i przyniósł Ewangelię do Europy. Zobaczcie, a co by było, gdyby inne narzędzie do niego nie poszło? Kim był Ananiasz? Tylko zwykłym młotkiem w ręku króla. Kim ty jesteś? Ty jesteś tylko grabiami albo łopatą, którą Jezus może użyć. Cię lubię ogród, lubię uprawiać ziemię. Gdyby narzędzia mogły mówić, gdybym wziął łopatę i skopał cały ogródek, później czyszczę to narzędzie, odstawiam między inne narzędzia i łopata mówi do innych narzędzi. Ale dzisiaj skopałam, to ja. Albo wiertarka, gdyby mogła mówić. To wiertarka narobiła tyle dziur? Czy łopata skopała, czy ten, który trzymał to w rękach, to robił? Zobaczcie, każdy z was jest tylko narzędziem. I Ananiasz też był narzędziem. I wiecie, czego Bóg szuka? Posłusznych narzędzi. Powiem wam zabawną historię. W kościele baptystów, który zakładałem w Mińsko-Mazowieckim, nawróciła się kobieta, która była aktorką. I dała mi kiedyś w prezencie 3 wiertarki, takie zabytkowe, bułgarskie. Teściu kupił mi wiertarkę taką porządną niemiecką, ale moja mama zaszczepiła mi coś. Moja mama mi zaszczepiła dzieciństwa, że najpierw musisz zużyć narzędzie gorszej jakości albo znosić koszulę, której nie lubisz, ale masz, żeby później dopiero chodzić w tej lepszej koszuli, którą lubisz. Więc jak wierciłem tymi wiertarkami ukraińskimi, to cała tak latała i jak chciałem zrobić taką otwór, to robiła mi taki. Ale czekałem, modliłem się o to, aż się ona w końcu zepsuje, to ją wyrzucę do śmieci. Miałem niemiecką, ale mówię, niemiecką sobie zachowam na czas wojny z Putinem. Nie będę jej używał. Słuchajcie, to moja mama mnie tego nauczyła, dziadostwa. Że najpierw trzeba użyć to, co jest gorszej jakości. Jak się już całkowicie zepsuje, ludzie starzy tak mają, wszystko zbierają i na podwórku mają, po prostu wszystko się przyda. I najlepiej używać to, co jest gorszej jakości. Tak jak mówię, na przykład z koszulą. No nie kupujesz dobrą koszulę, którą lubisz, ale ona czeka na czas ostateczny. Na razie chodzisz w tej, której nie lubisz. W końcu siadłem i mówię któregoś dnia, Boże, to jest idiotyzm, co ja robię. To jest głupie. Dałem pewnemu gościowi te 3 ukraińskie. Teraz on ma problem. Wziąłem tą niemiecką i tak zrobiłem bzyk, a tamtą pół godziny wierciłem i cały się trząsłem. Wiecie, czego Bóg od was oczekuje? Posłuszeństwo. Chce wziąć kogoś z was, jak niemiecką wiertarkę, i z taką przyjemnością po prostu tak zrobić bzyk. Że powie coś i ty mówisz, dobrze ojcze, idę i robisz to. Nie, tu pojawia się biały człowiek. A biały człowiek ma biały mózg. I on musi mieć wizję, potwierdzenia. Najlepiej jakby cała grupa proroków do was przyjechała. I w ogóle wiele cudów się wydarzyło, zanim powiesz, przekonałeś mnie Boże, zrobię to. Chciałbyś mieć taką wiertarkę, którą byś musiał przekonywać, żeby móc ją wziąć do ręki i zrobić otwór? No dobra, mówi wiertarka. Zgadzam się, ale tylko jeden kołek na jeden obrazek dzisiaj. Wiecie, tak funkcjonuje biały człowiek. Zobaczcie, Paweł był największym narzędziem w rękach Bożych w tamtych czasach. Ale Bóg, zanim użył Pawła, wiecie, że najpierw kazał innemu narzędziu pójść, który miał na imię Ananiasz i nic więcej nie czytamy o Ananiaszu. I facet weszedł do tego domu, do największego oprawcy, do największego gestapowca, włożył na niego ręce i mówi tak, bracie Pawle, Jezus mnie przysłał, nasz król. I nagle facet, spadają mu łuski, widzi i Ananiasz go chrzci. Bóg później użył inne jeszcze narzędzie, żeby z Pawła dopiero zrobić wielkiego apostoła, Barnabę. Zupełnie inny apostoł, którego użył, żeby wynaleźć Pawła, wyszkolić i dopiero Paweł stał się największym narzędziem. I tak jest w życiu każdego z was. Nie ma ludzi bez przypadku. Nie ma ludzi, którzy przypadkowo stają na twojej drodze. Jeśli modlisz się i prosisz o to, żeby Bóg zrobił z siebie posłuszne narzędzie i użył cię do czegoś tutaj w Słupsku, to Bóg na twojej drodze będzie stawiał posłusznych Jemu ludzi, którzy będą cię uczyć, szkolić i zwracać ci uwagę na to, co masz odrzucić, czego masz się nauczyć. Bóg używa ludzi wobec ludzi i nie ma spotkań przypadkowych. To kazanie dzisiejsze też nie jest przypadkowe. To, że ja tutaj przyjechałem, to nie jest przypadek. Naprawdę mówię teraz. Modliłem się o to. Miałem dylematy, czy do niego zadzwonić. Nie lubię się wpraszać. To jest inna rzecz, której nie cierpię. Wpraszać się. Albo być w miejscu, gdzie cię nie chcą, i czujesz to w powietrzu, że cię nie chcą, ale jesteś i wypada na tej Wigilii być. Siedzisz przy tym stole z rodziną, męczysz się, ale trzeba być. Żona kazała. Nie cierpię takich spotkań. Więc walczyłem z sobą i Duch Święty mówi, zadzwoń do Arka. Mówię, ale on nie dzwonił, więc nie wiem, czy dzwonić. Bóg mnie przekonywał. Wcale nie musiałem tu być. Paweł zmienił oblicze Azji i Europy, apostoł Paweł. Wywrócił świat w cesarstwie rzymskim do góry nogami. Możecie to w Dziejach Apostolskich czytać w miejscowości Efes, że rozruchy powstały w wielkim mieście, gdzie rzemieślnicy wykonujący święte figurki się wściekli I tam czytacie, oni mówili, ten facet wywrócił cały świat do góry nogami. To jest wypowiedź niewierzących ludzi. To był Paweł właśnie. Wywrócił świat do góry nogami. Chcielibyście, żeby Bóg użył was tutaj w Słupsku do wywrócenia do góry nogami Słupska i okolic? Że byliby więcej w Polsce ludzie by słyszeli o was niż o waszym byłym prezydencie? Fajnie by było, co? Że wasz kościół byłby bardziej znany w Polsce niż wasz były prezydent Słupska? To jest niesamowite, nie? Wywrócić świat do góry nogami tutaj, w tym mieście i w okolicach. Wiecie, że to jest serce Jezusa, żeby tak zrobić? Ale musi mieć posłusznych ludzi. I to jest bardzo trudno pracować narzędziem, które ciągle dyskutuje. A czemu dzisiaj mamy robić te otwory? Wiertarka do ciebie gada. A dzisiaj to jest w ogóle dzień trudny, pada. My mamy ciągle tak, biali ludzie tak kombinują. Cały czas takie dyskusje z Panem Bogiem. Nasz kraj, Polska, może zostać zdobyty dla naszego Króla Jezusa, dla Jego Królestwa, ale tylko przez ludzi, którzy są Mu posłuszni. To się nie stanie tak po prostu. Bóg szuka sobie posłusznych ludzi Jemu całkowicie, posłusznych Jego głosowi. Bóg wywróci ten kraj do góry nogami przez ludzi, którzy wejdą w nowe rzeczy, nauczą się nowych rzeczy. Nie mówię o tym, żeby to odstawić, Biblię i nowych rzeczy. Ja nie o tym mówię. Tylko, że po nowemu to zrobimy. Innymi sposobami, zgodnie z tym, co tu jest napisane. Bardzo często ludzie wierzący, już nawróceni, mają takie pokrętne myślenia, jako biali ludzie, że tego nie wolno, tego nie wypada robić. A co na to powiedzą bracia prezbiterzy? Zadam ci inne pytanie. A co kiedyś powie o tobie Jezus Chrystus, kiedy przed Nim staniesz, kiedy już umrzesz, kiedy cię zaniosą na cmentarz Słupsku? Staniesz i Chrystus cię zapyta, co zrobiłeś ze swoim życiem? Do czego pozwoliłeś się w Słupsku użyć? Co wtedy Mu powiesz? My tak strasznie się przejmujemy tym, co powiedzą o nas inni wierzący. A tak mało się przejmujemy tym, co powie o nas Chrystus, Król, ten, który za ciebie umarł. Ten, który chce wziąć twoje życie i cię do czegoś użyć. Wiesz, dlaczego jeszcze żyjesz, skoro już jesteś wierzący? Jak myślicie, dlaczego miałby tutaj nie spaść samolot i wszyscy byśmy teraz na nabożeństwie? Zobaczcie, fajny czas, no nie? Nabożeństwo, wszyscy byśmy zginęli. Pracowałem kiedyś przez 3 miesiące w firmie budowlanej i opowiadali mi taki numer, jak remontowali starą gazownię w Lublinie. I po jednej stronie stały rusztowania i faceci z mojej firmy tam pracowali. A z drugiej strony oni tego nie widzieli. Wielki transformator elektryczny się zapalił i wydawał takie dźwięki jak nurkujący wielki samolot pasażerski w dół. Takie. I ochroniarz to zauważył. Wybiegł za mur i do tych facetów na rusztowaniach krzyknął tak. Bin Laden spuścił samolot na Lublin. Słuchajcie, chłopaki z kilku metrów skakali z rusztowania i w pole. Bo oni nie widzieli, a słyszeli. Co by było, gdybyśmy dzisiaj zginęli? Czy ktoś w ogóle by pamiętał ciebie w Słupsku? Coś by brakowało komuś? Jezus chce cię użyć. I Jezus może to zrobić. Ale potrzebuje posłusznych ludzi. Potrzebuje posłusznych ludzi, jak posłuszne narzędzie, które może wziąć i użyć. Nie, on nie ma wielkich ludzi. On nie potrzebuje wielkich ludzi. Wiesz dlaczego? Bo nie ma wielkich ludzi. To łaska Boża i Chrystus w tobie jest wyjątkowy. Nie ma wielkich pastorów, wyjątkowych ludzi, zacnych, którzy by tu przyjechali, mogli wam pomóc w pracy i zacznie się dziać. To wy jesteście wyjątkowi. Dlatego, że jesteście zbawieni, Chrystus w tobie jest. I co jest najważniejsze w twoim życiu? Małżeństwo, dzieci? Wiecie, że dzisiaj moglibyście umrzeć? Po co się tu jeszcze męczyć i starać? Po co ciągle płacić rachunki, patrzeć ile masz na koncie? To po co jeszcze żyjesz? Dlaczego Chrystus cię zostawił, skoro jesteś zbawiony? Bo są tylko dwie najważniejsze decyzje na ziemi i to nie jest małżeństwo i wychowanie dzieci. Nawrócić się, to jest pierwsza decyzja. A druga, zapytać Boga, Boże, do czego chcesz mnie użyć? Wszystko inne jest dodatkiem. Małżeństwo, dzieci, Mam czwórkę dzieci. I bardzo często mówię, Boże, jak Eliasz, bardzo często się tak modlę, Boże, to już czas, mogę już odejść. Żona jest piękna, blondynka, da sobie radę, ma szkołę językową, będzie dobrze. Naprawdę, wiele razy tak się modlę. Wiele razy mi się już nie chce. No i nieważne, co ja chcę. Ważne, co mój król chce. I najważniejsza rzecz, którą mój król chce, to jest to, żebym był mu posłuszny i chce mnie do czegoś użyć. I to nie jest małżeństwo, to nie są dzieci. Zastanów się nad tym. Po co jeszcze żyjesz? Skoro jesteś zbawiony, mógłbyś dzisiaj umrzeć. Czy tu chodzi o wakacje? O nowy samochód, który chcesz kupić? O nowe mieszkanie? No o co? Ogródek? Ja kocham ogródki i ziemię. To o to chodzi? To jest najważniejsze? Przecież to nie, w ogóle o to nie chodzi. Aby zdobyć Polskę dla króla, trzeba czterech rzeczy. Posłuszeństwo królowi, uczniostwo, że robię to, co król mi do mnie mówi i znajomość głosu króla. To jest bardzo ważne też. Zobaczcie, to, co zrobił Ananiasz. On słyszał głos króla i go znał i był posłuszny. I czwarta rzecz, zmiana mnie, że pozwalam królowi się zmieniać. Że to, co król mówi, ja to wprowadzam w życie. A my nie lubimy zmian. Przodują w tym faceci. Wiecie, że gdyby nie moja żona i czwórka moich dzieci, ja bym się w ogóle nie zmienił. Ja siebie lubię. Kobiety tylko lubią zmiany. Bardzo często. Pewna pani w Stanach Zjednoczonych, mąż wyjeżdżał na tydzień w delegację. Wzięła go za rękę do takiego wielkiego salonu w tej wielkości jak wasza sala i mówi, kochanie, czy ja mogę zmienić sobie zasłony? A on mówi, a co jest nie tak w tych? Facet to patrzy już przez pryzmat od razu finansów, no nie? I no, i dobre są, ale wiesz, kolor mi się znudził i on mówi, wiesz, że cię bardzo kocham, możesz sobie zmienić zasłony. Wraca po tygodniu, ona w drzwiach go wita, mówi, zamknij oczy. On zamknął oczy, wzięła go za rękę, zaprowadziła do salonu, posadziła w fotelu i mówi, otwórz. On otwiera oczy, a tam wszystkie tapety zmienione, wykładziny zmienione, meble zmienione, wszystko zmienione. I on był wierzący, więc powiedział tak. O Jezu! Te wszystkie cyferki z dolarami mu się przez oczy przepinały. I mówi do niej tak. Przecież mówiłeś tylko o zasłonach. A ona mówi, i tak było, wiesz. Kupiłam zasłony, zawiesiłam i nic do nich nie pasowało. Faceci mają zupełnie na odwrót. Kiedy żona mówi o zmianie mebli, a on, to facet mówi, a co jest nie tak w tych? Tylko z samochodami mają trochę inaczej. I z gadżetami takimi właśnie elektroniką, to faceci mają inaczej, że ciągle by coś zmieniali. Wiecie, że mamy się zmieniać? Kiedy wpuściłeś Boga do serca, to nie jest tak, że do ciebie weszedł Bóg, zbawił cię, i mówisz, Boże, chamem byłem i chamem zostanę. No taki jestem, kochaj mnie. Jestem niecierpliwy. Trudno, no, zbawiłeś mnie, to będę całe życie niecierpliwy. A co z listem do Galacjan z owocami? Co to jest owoc Ducha Świętego? No to są nawróceni ludzie. Guzik, to też są owoce, ale inne. Ale w liście do Galacjan jest powiedziane, że owocem, dowodem na to, że Duch Święty w tobie mieszka, i mówisz językami, i masz dary ducha, owocem na to, że Bóg w tobie mieszka, jest to, że remontuje cię. Duchowo cię remontuje. I to, że kiedyś byłeś chamem, a dzisiaj jesteś najbardziej cierpliwym i miłym i osobą. Ten owoc ducha to jest łagodność, delikatność, miłość, pokój. Spotyka cię stary kolega ze szkoły średniej i cię nie poznaje. Mówi, Zbyszek, wyglądasz jak Zbyszek, ale kurczę, zachowujesz się nie jak Zbyszek. To jest dowód na to, że Bóg w tobie mieszka, prawda? Zgadzacie się z tym? Jeśli chcecie, żeby Bóg was do czegoś użył, nie użyje was do niczego w słupsku, jeśli nie pozwolicie mu się zmienić. Od środka. A to boli. Bo jeśli ktoś z wierzących z tego kościoła podejdzie do ciebie i mówi, dlaczego tak brzydko powiedziałeś do tej siostry? Taki jestem i koniec. Nie. Musisz pójść przeprosić tą siostrę i pójść do domu i powiedzieć, Boże, zmień mnie. Boże, nie chcę taki być, brzydzę się sobą. To jest ciągła zmiana. Bóg może cię wtedy użyć. Prawdziwe poświęcenie dla króla nie zna ograniczeń. Jeśli naprawdę kochasz Chrystusa, Króla Jezusa Chrystusa w swoim sercu, to nie ma takiej rzeczy, której byś mu nie oddał. Na tym polega prawdziwa miłość. Nie ma ograniczeń. Boże, wszystko możesz zmienić w moim życiu, tylko nie ruszaj mojego portfela. Albo nie ruszaj mojej dziedziny seksualnej, albo tej. To nie jest prawdziwa miłość. Zostawiasz coś dla siebie. Prawdziwa miłość pozwala na tym, że się dla króla zmieniasz. Sługa króla idzie za królem w ciemno. Jeśli jesteś sługą Jezusa Chrystusa, to idziesz za nim w ciemno. Jesteś mu posłuszny. I kiedy dochodzi do bitwy duchowej w twoim życiu, że wszystko naokoło się wali, na przykład praca, albo dowiadujesz się, że masz raka, po prostu wszystko się wali. W czasach, jeśli ktoś z was lubicie oglądać filmy rycerskie, to wiecie, że kiedy dochodziło do bitwy, na przykład bitwa pod Grunwaldem, to kiedy Czesi i Ślązacy otoczyli mistrza krzyżackiego, to rycerze mistrza walczyli w jego życie, prawda? Najpierw trzeba było rycerzy pokonać, którzy chronili mistrza. Tak, na każdym filmie rycerskim tak jest. Wiecie, że jest jeden król, którego nie trzeba chronić jego życia? Jedyny król, którego nie musisz chronić życia, to jest król Jezus Chrystus. Że kiedy dochodzi do bitwy duchowej, w twoim życiu osobistym w Słupsku, wali ci się w pracy, w domu, w małżeństwie i tak dalej, to musisz być blisko króla. Nie po to, żeby chronić króla, tylko król chroni ciebie. Król jest w stanie rozwiązać całkowicie twój problem. Ale musisz być blisko króla. I być mu posłusznym. Sługa króla musi iść w przyszłość, nie wiedząc, co ona przyniesie. Mów tak, jak Zbyszek się modlił. Boże, dziękuję ci, przed chwilą się modlił. Dziękuję ci za jutrzejszy dzień, bo ty już go przygotowałeś. I będzie to dobry dzień. Przyszłość polega na tym, że patrzysz w przyszłość z nadzieją, bo masz relację z królem. I idziesz w przyszłość, dziękując mu, bo wiesz, że on wszystko już zaplanował. Tylko być blisko niego. Nie boisz się przyszłości. Nie boisz się tego, co będziesz robił jutro, gdzie będziesz mieszkał, co będziesz jadł. Co mnie to obchodzi, co ja będę jutro robił? Co mnie to obchodzi? Skoro mój król, Jezus Chrystus, w Ewangelii Mateusza 9,9 powiedział, jest powiedziane, że przemawiał do tłumów i podszedł do faceta, który siedział za stolikiem w komorze celnej, nachylił się, spojrzał mu prosto w oczy, to był Mateusz, i rzekł do niego tak: chodź za mną. A facet wstał i odszedł. Zostawił wszystko, stolik, kasę, wszystko, był celnikiem i pracował dla Rzymian, dla okupantów. Po prostu zostawił wszystko, wstał i poszedł za Jezusem. Co cię to obchodzi? Co ty będziesz jutro robił? Ważne jest to, żebyś zadał sobie pytanie, jak wygląda twoja dzisiaj relacja z królem. Masz dobrą relację? Regularnie, codziennie z nim się spotykasz sam na sam i lubisz ten czas? Nie możesz się doczekać, żeby wrócić z pracy, żeby zrobić sobie kawę albo herbatę, siąść i porozmawiać z Jezusem? Albo nie możesz doczekać się, żeby otworzyć słowo i zrobić tak. To czytałem, nuda. To czytałem, nuda. To już czytałem, wszystko tu wiem. Co tu czytać? Może wstęp sobie do Biblii przeczytam. Wiecie, że wielu wierzących tak podchodzi do Biblii? Nie karmią, nie patrzą na to jak na jedzenie, że czytam, żeby się najeść duchowo. Co jest z tobą? Czy jesteś na tyle blisko z królem, żeby po prostu, kiedy on pochyli się i powie: chodź ze mną, chcę cię użyć, to możesz za nim pójść? Jak myślicie, że kiedy Mateusz poszedł za Jezusem, to do końca życia, już jako staruszek, tak niektórzy na wsiach, tak jest, że ludzie siedzą na tych ławeczkach i patrzą, jak samochody przyjeżdżają. I on tak na koniec życia siedział na tej ławce z laseczką i nie mógł sobie darować tej decyzji, że poszedł za królem. I myślał sobie tak: jak mogłem porzucić tak dobrą pracę? Co ja teraz będę miał w CV napisane? Albo co mi na nagrobku napiszą? Co się stało z tą kasą na tym biurku? Mateusz tak całe życie myślał. Kto to wziął? A co będzie, jak Rzymianie gestapo po mnie przyjdzie i powiedzą, że porzuciłem stanowisko pracy bez zapytania ich? I tak całe życie się martwił, co? Tak myślicie, że tak było? Nie, on to uznał za gnój, za śmieć. On tu po prostu wstał i poszedł. Paweł to napisał w liście do Filipian 3:8. Wiecie, że apostoł Paweł skończył najlepszy uniwersytet wtedy na świecie? Miał przed nazwiskiem pan profesor? Był faryzeuszem, skończył najlepszy uniwersytet i uczył się u największego rabina Gamaliela, do którego do dzisiaj Żydzi wspominają. I miał przed nazwiskiem pan profesor. Znał doskonale Paweł filozofię grecką, bo się wychował w mieście greckim. Znał teologię, większość Biblii na pamięć. To była szycha, to był ktoś. I w liście do Filipian 3:8 mówi, owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na górowanie poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyrzuciłem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Chłopaki, protestanci i katolicy, tak ładnie, ja mam Biblię tysiąclecia katolicką, przetłumaczyli śmieci. Tam nie jest śmieci. On napisał, wszystko uznaję za gówno, za gnój. Całe moje wykształcenie, całe moje seminarium, uniwersytet, wszystko to gnój. Najważniejsze, mówi Paweł, żebym był blisko w relacji z Chrystusem i żeby Chrystus we mnie górował we wszystkim. I to pan profesor napisał. W życiu wierzącego, gdy dzieje się większe zamieszanie, kiedy popatrz teraz na swoje życie, nie znam was, nie wiem, co się dzieje u was w życiu. Ale kiedy tu jechałem, czułem, że mam na ten temat mówić do was. Dlatego Arkowi, jak jechałem tutaj z nim, to trochę mi opowiadał, a ja mówię, no to właśnie o tym będę mówił. Popatrz teraz przez chwilę na swoje życie. Jeśli masz teraz zamieszanie, bardzo poważne, w różnych dziedzinach swojego życia, to bardziej musisz polegać na Bogu, a nie na sobie. Bardziej musisz się uchwycić Jego ręki. Tak jakbyś szedł po górach i jest przepaść, to bardziej musisz się złapać przewodnika, niż polegać na sobie. I jeśli szukasz wielkich rzeczy, że chcesz, żeby Bóg cię do czegoś użył, jeszcze tutaj na ziemi w Słupsku, to przygotuj się na większe problemy w swoim życiu. Tak to działa. Dlatego, że musisz coś odrzucić, żeby Bóg mógł ci dać coś nowego. Bóg musi cię wypróbować, wypalić i przygotować do tego, o co się modlisz. I wielu wierzących ludzi mówi, modli się, mówi, Boże, zrób coś ze mną wielkiego. A później zaczyna mu się walić wszystko w życiu. Co robi taki wierzący, jak jest charyzmatykiem, to jest bardzo proste rozwiązanie. Gromy cię, diable. To tak jakby kogoś zęby bolały. Ja mam od dziecka bardzo słabe zęby. Wiele razy byłem u dentysty. I bardzo często siedziałem w poczekalni i się trząsłem ze strachu. Jak pani pielęgniarka wychodziła i mówiła, pani dentystka, już dzisiaj nikogo nie przyjmie, to ja z radością wracałem do domu. A w domu legalnie w nocy paliłem jako łopek papierosy, bo tak mnie zęby bolały. To jest głupie, prawda? I właśnie my wierzący biali tacy jesteśmy. Modlimy się o to, żeby Bóg nas do czegoś użył. Bóg chce coś wyrwać z twojego życia, co mu się nie podoba. Zmienić twoje życie, żeby się przygotować do tych wielkich rzeczy, a ty wtedy co robisz? Jesteś charyzmatykiem. Zgromisz wszystko, zwiążesz i pogonisz. Bóg mówi, dobra, to idę sobie. Jeszcze diabeł mnie nazwał. To jest biały człowiek, charyzmatyk. Kochani, bardzo łatwo nam białym przychodzi zredukowanie Boga do poziomu naszego myślenia. Że Bóg cię kocha, jest do twojej dyspozycji i chodzi tylko o to, żeby spełnić twoje marzenia odnośnie tych wakacji i nowego samochodu. Guzik, to nie jest Bóg, to jest Bóg przez małe b. To jest zwiedzenie. To jest Bóg, który się nazywa zwiedzenie. Robi to, co ty chcesz. Nie. To On jest Bogiem i Panem. Oddałeś Mu swoje życie na pewno? Traktujesz to na poważnie? To On chce wziąć twoje życie i uczynić z ciebie posłuszne narzędzie. Wesley, John Wesley, od którego zaczęło się wielkie przebudzenie w Anglii i dzięki temu nie mieli takiej rewolucji jak we Francji, gdzie wyrzynano księży, zakonnice i w ogóle wszystko palono kościoły. Wesley powiedział coś takiego. Ciężkie doświadczenia w życiu osoby wierzącej nie są niczym innym, jak Bożym błogosławieństwem, tylko że w przebraniu. I bardzo często, kiedy do człowieka wierzącego przychodzą bardzo poważne problemy życiowe, związane ze zdrowiem, z pracą, z małżeństwem, z dziećmi, to człowiek wierzący chce wszystko związać, zgromić i pogonić. A Bóg mówi, oczywiście nie bierzemy pod uwagę grzechu. Bo jak człowiek wierzący zaczyna pić, palić, zdradzać żonę i tak dalej, to w ogóle w tym Boga nie ma. Ale jeśli nie ma w twoim życiu grzechu i zaczyna się coś walić, to zrozum, że za tym może stać Bóg. I tylko chce ci zabrać jedno, żeby dać ci coś lepszego. Wiesz dlaczego? Bo jesteś jak mały kotek na firance. Próbowaliście kiedyś zdejmować kotka z firanki? Zdejmuje się go razem z firanką. I on dalej trzyma tą firankę w tych pazurkach. Boże, nie zabieraj mi tej firanki. To jest najlepsza rzecz, jaką miałem. Tak właśnie wygląda życie białego człowieka. Modli się o zmianę, o to, żeby coś się wyjątkowego wydarzyło, ale dalej się trzyma firanki. Jeśli chcesz, żeby Bóg cię wprowadził w nowe rzeczy, to musisz puścić firankę. Że jak coś się wali w pracy, to pomyśl, a może to Bóg cię usuwa z tej pracy? Tak to działa. Że może ma coś lepszego dla ciebie? Bo cię kocha, jesteś jego dzieckiem? I nie ma upodobania w tym, żeby cię wprowadzać w kłopoty i Bóg ojciec do syna mówi, ciekawe ile jeszcze wytrzyma. A teraz go wrzucimy w takie problemy. No, dalej wierzący, zobacz. No fajne, fajne. I tak eksperymentuje Bóg na tobie? Na wszystkich nas? Guzik. To jest kochający ojciec, tatuś, który nie wprowadza cię w kłopoty po to, żeby cię wprowadzać w kłopoty dla kłopotów. Tylko żeby zrezygnował sam z pewnych rzeczy. Bo większość wierzących ludzi tylko z nazwy są charyzmatykami. Wiecie, że większość ludzi, nieważne czy to charyzmatycy, zielonoświątkowi, czy baptyści, nie słyszą głosu Ducha Świętego? Bo skończyłem seminarium zielonoświątkowe i wychowałem się u zielonych. 16 lat w baptystowie, prezbiter. A teraz jestem w kościele charyzmatycznym. Taki sam procent w każdej denominacji jest tych, którzy słyszą głos Ducha Świętego. Większość mówi, że słyszy. Bóg chciałby mówić do ciebie normalnie jak do Ananiasza. Zostaw to, idź tam. Ale większość z was nie słyszy. Dlatego Bóg używa okoliczności. Zamyka jedne drzwi i otwiera drugie. Tak działa. Kocha was. Jakoś próbuje się z wami skontaktować. Ale musicie mu pozwolić na to, żeby on pewne rzeczy zabrał z waszego życia, żeby dać wam większe, lepsze, nowe. Dowodem na to, że chodzisz z Bogiem, jest to, że Bóg wywraca twoje życie do góry nogami, a ty mu nadal ufasz. To jest dowód na to, że Bóg jest w twoim życiu, jak się coś dzieje. I wszystko do góry nogami. Większość białych ludzi chciałoby tak. Fajna praca, fajna żona, fajne dzieci. Nawróciły się, poszły na studia, fajne zawody, wszystko fajne. Fajny kościół, fajny Zbyszek, fajna jego żona, wszystko fajne. Modlisz się o nowe rzeczy i przychodzi Bóg, mówi, coś fajnego ci jeszcze dać? To w ogóle tak nie działa. Pokażcie mi choćby jedną osobę z Biblii, w której w życiu tak było. Pokażcie mi choćby jedną osobę z książki chrześcijańskiej, którą Bóg użył do wielkich rzeczy w Afryce, w Azji, że tak było. Ani jednej takiej osoby nie było. Wszystko mieli wywarone do góry nogami. Często wszystko tracili i dopiero Bóg ich używał do wielkich rzeczy. Bo wcale nie chodziło o tracenie tych rzeczy, tylko żeby zmienić ich serce. Żeby nauczyli się ufać. Żeby przestali polegać na sobie, na swoim białym rozumie. Tak to działa. Bóg chce cię nauczyć ufności do siebie. Powiem wam dowcip, który obrazuje białych ludzi. Rodzice mieli bliźniaki, dwóch chłopców. Kupili im prezenty, zapakowali w takie wielkie paczki, położyli pod choinkę, w Wigilię rozpakowują. Pierwszy, jeden był totalnym optymistą, drugi był totalnym pesymistą, mimo że to były bliźniaki. Otwiera ten pesymista. Otwiera tam taka druga kolejka elektryczna. I mówi tak, patrzy na rodziców i mówi, jaka droga kolejka. Jak się wykosztowaliście i pewnie się zaraz zepsuje. Otwiera optymista paczka, tam druga paczka. Otwiera drugą, a tam trzecia, czwarta. A w końcu w najmniejszej paczuszce kupa końska. I on mówi, o, kupa końska. A gdzie konik? Pewnie uciekł, ale wróci. Wiecie, kogo Polacy bardziej przypominają? Biali Polacy. Nie mówię o murzynach Polakach, bo mamy kilku. Biały Polak to jest ten pesymista. Są kłopoty, to pewnie diabeł trzeba zgromić, pogonić. Wszystkie kłopoty w twoim życiu to jest diabeł, tak? To ty może bardziej z diabłem chodzisz. Nie, bardzo często kłopoty oznacza, że Bóg chce coś ci zabrać, jak kotkowi firankę, żeby dać ci nowe rzeczy. I kłopoty to są Boże błogosławieństwa tylko w przebraniu. I wiele rzeczy w moim życiu się zawaliło i Bóg mi musiał to zabrać, żeby wprowadzić mnie w nowe rzeczy. I było masa kłopotów razem z żoną, z czwórkiem dzieci. Kościół, który teraz prowadzę od 3 lat, zaczynaliśmy od niczego. Nie mieliśmy wsparcia Amerykanów finansowych. Zostawiłem denominację, mieszkanie służbowe i skoczyliśmy z żoną i z dziećmi w przepaść finansową. I nie zginąłem. Bo Bóg mi kazał to zrobić. Rozumiecie? Oczywiście, jak ktoś się sam nakręci, wymyśli sobie. Miałem takiego misjonarza, którego szkoliłem i za pierwsze stypendium sobie kupił BMW, no nie? 30-letnią. I wkładał cały czas w nią pieniądze. Tak, Bóg mu na pewno kazał kupić BMW. Możesz sam sobie głupoty wymyśleć, ale kiedy Bóg cię prowadzi, nie ma kłopotów. Znaczy są, ale Bóg cię z nich wyprowadza w bardzo prosty sposób. To nie jest tak, że to ty ze swoim życiem masz się dostosować do tego, co chce Bóg. Bo tak robi bardzo często biały człowiek. Oddanie się Bogu swojego życia to złożenie u jego stóp całego siebie, swojego portfela, pracy, seksu, wszystkiego. A nie, że on dodajesz Boga jak hobby do swojego życia. A tak często robimy, my protestanci, my zbawieni, nawróceni ludzie. Że dodajemy go sobie do naszego życia. To nie jest życie, które jest złożone u stóp Jezusa. To też powiedział John Wesley. Bóg zamierzył, by kłopoty w twoim życiu stały się przedszkolem do zwycięstwa. Kiedy zaczynają się kłopoty w życiu człowieka wierzącego, pomijam grzech, bo jak siedzisz w grzechu, to w ogóle do tego Boga nie mieszaj. Ale kiedy nie ma grzechu i zaczynają się kłopoty, to kłopoty stają się przedszkolem. Bóg cię zapisał do duchowego przedszkola i cię chce wychować w tym przedszkolu, żeby się odniósł zwycięstwo w Słupsku. I dalej Wesley mówi, ćwiczeniem w mądrości, próbą do cierpliwości, ryzykiem korony i bramą do chwały, do wielkich rzeczy w Bogu. Osoba, która próbuje doczepić Boga do swojego życia, to jest kolejne hobby. To jest osoba, która żyje życiem religijnym. W jakiejś denominacji, w jakimś kościółku. Całe jego życie duchowe to jest niedziela. Dobrej jakości nabożeństwo. Ale to nie jest życie i chodzenie z Jezusem. Niedziela. Wiecie, że to jest protestancka wersja katolicyzmu? Kiedy całe twoje życie duchowe to jest niedziela, dobrej jakości i przychodzisz po to, żeby ocenić. No, dzisiaj Arek powiedział dobre kazanie. I Zbyszek też dobrze poprowadził. W ogóle fajnie było. Dzisiaj dam 2 razy tyle, co przeważnie dawałem do skrzyneczki. To jesteś religijnym człowiekiem. Chodzenie z Jezusem jest na tygodniu. W pracy, z sąsiadami, z żoną, z dziećmi. To jest prawdziwe życie. To, co się dzieje na tygodniu. To, co tutaj macie dzisiaj, to jest deser. To są lody po obiedzie. Jak dla dzieci. Wiecie, że dziecko mogło, ja na przykład jestem uzależniony trochę od lodów i zamiast obiadu mogę zjeść 2 litry lodów. To jest mój rekord życiowy. To jest deser, nabożeństwo jest deserem. Zebraliście się tu po to, żeby oddać chwałę królowi, prawda? Ale prawdziwe życie z królem jest na tygodniu. Pamiętacie rozmowę Jezusa z Nikodemem? To też był wyjątkowy facet. Ten facet miał ponad 50 lat, myślę, że miał między 60 a 70. Był tak samo jak Paweł faryzeuszem, ale był generałem tego zakonu. Faryzeuszów za czasów Pana Jezusa było od 6 do 8 tysięcy w całym narodzie. Cały naród traktował faryzeuszów tak jak trochę nasze społeczeństwo zakonników. Non-stop się modlili i non-stop czytali Biblię. Mieli żony i dzieci, ale to byli naród izraelski uważał faryzeuszów za świętych ludzi, cały czas oddanych Bogu. I przyszedł w nocy do Jezusa generał tego zakonu, Nikodem. Ten facet zasiadał też w Sanhedrynie. Sanhedryn razem z Rzymianami rządził krajem w sprawach religijnych. Ten facet tam zasiadał. To był jeden z najważniejszych ludzi w państwie Izrael. Większość Starego Testamentu znał na pamięć. Był panem profesorem i zakonnikiem, generałem zakonu. Przyszedł w nocy, żeby go nikt nie zobaczył. bo chciał porozmawiać z sekciarzem Jezusa. I obsypał Jezusa samymi komplementami. Mistrzu, ja i moi zaufani koledzy generałowie zakonu faryzeuszu wiemy, że jesteś od Boga, bo nikt nie mógłby takich cudów robić jak ty. Jak Jezus zareagował na komplementy? Mówiąc młodzieżowo, olał je. I powiedział wprost, a ja ci też coś powiem, mówi Jezus do Nikodema. Wiesz, Nikodem, że jak się na nowo nie narodzisz, to się nie wybierasz do Królestwa Bożego? Wyobrażacie sobie to, co teraz do was powiedziałem? Najważniejszy człowiek w państwie Izrael, znający Biblię na pamięć, non-stop modlący się i czytający Biblię i nie wybierał się do nieba. Wiecie, gdzie się wybierał Nikodem? Do piekła. I Jezus mu to powiedział. To jest szokujące. To był prawdziwy katolik. Albo prawdziwy protestant Nikodem. Myślał, że jak chodzi do kościółka, czyta Biblię i modli się, to idzie w kierunku królestwa. Jezus mówi, Nikodem, nie wybierasz się tam. Jak się na nowo nie narodzisz. Nikodem myślał, że pójdzie porozmawia z sekciarzem Jezusem w nocy, żeby go nikt nie widział. Coś tam mu Jezus powie, on to wprowadzi w życie, czyli coś sobie doda do życia swojego i będzie dobrze. Nie. Nie będzie dobrze. I w twoim życiu też nie będzie dobrze. Jeśli traktujesz Boga jako dodatek do swojego życia i to jest tylko niedziela, nigdy nie będzie dobrze między tobą i w relacji z Jezusem. Jezus chce ciebie, wyłącznie ciebie i wywali twoje życie do góry nogami, bo chce, żebyś był dla Niego gorący. To jest list do Laodycei z Apokalipsy. Pamiętacie ten list? Kiedy Jezus powiedział do całego kościoła greckiego w Laodycei, powiedział tak, albo bądź gorący dla mnie, albo zimny. Bo jak będziesz letni, to cię wyżygam z ust. Tak jest dosłownie w greckim. Wypluję cię, wyżygam. Zimny. Wiecie, że Bóg ma większe upodobanie w alkoholikach w Słupsku niż w letnich chrześcijanach? Bo alkoholik, kiedy z nim rozmawiasz, z czerwonym nosem, pan Zenek, pytasz się go, dlaczego pijesz? Bo wie. Chcesz przestać pić? On jest szczery przynajmniej. Niektórzy ściemniają, że piją, bo żona go rzuciła. A wcześniej pan nie pił, jak pana żona z panem była? Też piłem, ale to nie po to, żeby mnie zostawić. Alkoholik jest przynajmniej szczery, przy niektórzy z nich. Chrześcijanin, który jest w jedną nogą w świecie, a drugą w chrześcijaństwie, jest letni. Jest ani gorący. Jaka potrawa polska nie da się zjeść na zimno, tylko na gorąco? O, rosół. Jadłeś kiedyś na zimno rosół? To się nie da jeść, to jest woda z tłuszczem. Na gorąco tak. Bóg chce, żebyś był gorący. Więc rezygnujesz całkowicie ze swojego życia, ze swojego świata, z tego, co jest. Tylko idziesz za Panem. On wywali twoje życie do góry nogami. Ale to jest dowód na to, że chodzisz z Nim. Że On cię do czegoś użyje. Potężnie cię użyje. Także kiedy Jezus, już kończąc, ostatnie myśli podsumowuję. Jezus do Nikodema powiedział, Nikodem, nie wystarczy, że znasz Biblię na pamięć. Wiecie, mój ojciec, razem z moim ojcem, rodzonym ojcem, zaczęliśmy czytać Biblię. To było wiele lat temu. Miałem 21 lat. 20. Mój ojciec pierwszy zaczął czytać Biblię, mama kupiła na odpuście. Mój ojciec wystukał całego Ewangelię Mateusza na pamięć. Chodził na mszę i wracał do domu i mówi tak, matka, ksiądz znowu się walnął w Ewangelii Mateusza. Całą Mateusza wystukał na pamięć. Ja jestem pastorem od 20 lat. Nie znam Ewangelii Mateusza na pamięć. Większość Biblii nie znam na pamięć. Mało wersetów znam na pamięć. Raczej często je przekręcam. Myślicie, że to pomogło mojemu tacie? Nie, dalej się kłócił z mamą. Dalej był opryskliwy. Dalej był taki i owaki. Bo Biblia, wystukanie na pamięć nie zmienia serca. To jest tylko przepis. Jak wystukasz wszystkie przepisy z książki kulinarnej, to będziesz bardziej najedzony? No nie. Trzeba coś ugotować. Tak samo jest z Biblią. Tu nie chodzi o wiedzę. Nabożeństwa i te kazanie dzisiejsze nie jest po to, żebyś je wrzucił tutaj, do białego mózgu i powiedzieć, ale dzisiaj było kazanie fajne. Tak mnie poruszyło moje sumienie, że mi jest tak smutno nawet, ale to tak dobrze mi jest smutno. Tak potrzebowaliśmy, żeby ktoś tak potrząsnął nami. No i co? I za tydzień Zbyszek albo Arek cię zapytają, a o czym ten Zima mówił? Dobre było. Ale o czym mówił? Nie wiem. To jest biały człowiek. Pracowałem w Lidze Biblijnej, największej organizacji misyjnej na świecie. Moja organizacja misyjna zakładała rocznie ponad 5 tysięcy kościołów na świecie. I moi koledzy z Ligi Biblijnej z Polski pojechali do Ligi Biblijnej do Rumunii, gdzie 1/3 kraju jest nawrócona. 1/3 kraju, wyobrażacie sobie? W każdej dzielnicy są kościoły. W każdej. W takim mieście jak Koszalin czy Słupsk, w każdej dzielnicy ludzie mają 10 minut piechotą do kościoła. Wszędzie, w każdej dzielnicy zakładają kościoły. I baptyści zieloni. Jak wyjeżdżali stamtąd pastorzy rumuńscy zapytali moich kolegów pastorów, co zrobiło na was największe wrażenie w naszym kraju? Słuchajcie, mają takie budynki nowoczesne, że takiego w Polsce nie widziałem. Z rumuńskich pieniędzy, nie z amerykańskich. I oni powiedzieli, macie piękne budynki. A co was tak trochę negatywnie zdziwiło? A moi koledzy pastorzy Polacy mówią, macie strasznie słabe kazania. Takie dziecinne wręcz, takie jak w szkółce niedzielnej. Na co ci pastorzy rumuńscy mówią, tak, to prawda. Bo nasi ludzie w tygodniu te kazania wprowadzą w życie. A wy Polacy macie bardzo piękne kazania. Wasi pastorzy nauczają na bardzo wysokim poziomie. I wasi ludzie przychodzą na kazania i słuchają, żeby je ocenić, czy było dobre, czy złe. Za tydzień już w ogóle nie pamiętają, o czym było to kazanie. Nikt nie zamierza ich wprowadzać w życie. I najsmutniejszą rzecz, jaką powiedzieli, nie jesteśmy w stanie wam pomóc. My was w ogóle Polaków nie rozumiemy. 1/3 kraju nawrócono. A my mamy biedę duchową. Wiecie, ile w Polsce w ogóle jest wierzących? Wszystkich. Zielonych, baptystów, chrystusowych, wolnych, ewangelicznych. Jakby wszystkich sumować, wszystkie te kościoły ewangelicznie wierzące po chrzcie wodnym, mamy około 25 tysięcy. Jesteśmy błędem statystycznym. Nawet nie można nas porównać do komara latającego w pomieszczeniu katolickim. My jesteśmy jakąś meszką. Albo taką pod mikroskopem czymś. Dziwne, co? Że tak niedaleko tam, na Ukrainie nawet są zbory po parę tysięcy. Na Ukrainie jest potężne przebudzenie. W Rumunii. Dlaczego jest w Polsce, tak? Bo tu mieszkają biali ludzie. Biali ludzie, którzy mają biały mózg i kiedy Chrystus do nas coś mówi, to będziemy pościć, modlić się i jeszcze sprawdzać i nie wiadomo ile czekać. Kenneth Hagin kiedyś usługiwał w pewnym mieście przez tydzień. Prowadził takie nabożeństwa uzdrowieńcze i nic się nie działo przez 3 dni. Żadnego uzdrowienia, nikt się nie nawrócił. Mieszkał w hotelu i wrócił do 3. dnia do hotelu, padł na kolana i mówi, Panie, o co chodzi? Co się dzieje? Przecież kazałeś mi tu przyjechać, żeby się o ludzi modlić, o uzdrowienia, o to, żeby się nawracali. Na 4. dzień, kiedy prowadził wieczorne nabożeństwo, wstał młody chłopak, który niedawno był alkoholikiem i się nawrócił, wzniósł ręce i powiedział, tak mówi Pan. I wygłosił krótkie słowo prorocze i Duch Święty stąpił. I mówi, masa ludzi się nawróciła na tym nabożeństwie i wszyscy byli uzdrawiani ze wszystkich chorób. I mówi, kiedy wracałem, nabożeństwo się przedłużyło do 12 w nocy. I mówi Kenneth, kiedy wracałem do hotelu, zobaczyłem, jak ten młody człowiek idzie chodnikiem pieszo i wchodzi do baru, gdzie się tylko pije. Wróciłem do hotelu, padłem na kolana i się rozpłakałem. I mówi, Boże, czemuś to zrobił? Czemu użyłeś faceta, którego przemówiłeś, a teraz ten gościu tam siedzi i chla i wszyscy się w mieście dowiedzą i będzie wstyd. Że na tym polega, tak, tacy są wierzący. Czemu tak zrobiłeś? Czemu nie użyłeś tej siostry, która od 30 lat w tym kościele jest, zawsze na każdym nabożeństwie, zawsze czyta Biblię, jest gorliwa, modli się i tak dalej. Czemu? I kiedy już tak się wykrzyczał do Boga, Duch Święty przyszedł i zaczął z nim rozmawiać. I mówi tak, po pierwsze, ten chłopak wszedł do tego baru, zamówił 100 u barmana, zapłacił za nią i dałem mu takie wyrzuty sumienia, mówi Duch Święty, że nawet nie tknął i wyszedł. Nie pije tej wódki, mówi Duch Święty. A po drugie, odnośnie tej bardzo bogobojnej siostry od 30 lat, to już 30 lat temu prosiłem ją, żeby zrobiła prostą rzecz i do dzisiaj nie zrobiła. Używam tych, których mogę. Modliłem się któregoś dnia bardzo znanego pastora, który z jednej strony Bóg go używa, z drugiej strony robi smutne rzeczy. Mówię, Boże, dokładnie to samo zapytałem Boga, co Kenneth. Boże, czemu tak robisz? Czemu go używasz? Wiecie, co mi Bóg powiedział? Używam, kocham was, Polacy. Tak mi powiedział. Kocham wasz naród, umarłem za was i używam tego, kogo mogę. Wiecie, lubię kupować narzędzia. Mam kupionych maszyn narzędzi z kastorami, których nawet nie użyłem. Są nadal zapakowane. Jakbym mógł, to bym żonie kupował w prezencie. Miałbym ich więcej. I Bóg użył tego przykładu z tym narzędziem i powiedział do mnie tak. Jak zawsze pracuję, nawet głupią szpachelką, która do zdzierania farby, która kosztuje 10 zł. Jak nią pracuję, dokładnie później ją myję i odstawiam czystą na półkę. Lubię pracować czystym narzędziem. I Bóg użył tego przykładu do mnie wtedy i powiedział, ja też lubię czystymi narzędziami pracować. Ale jest mi bardzo trudno takie narzędzia w Polsce znaleźć. I to jest o was i o mnie. Dlatego mamy taki słaby Kościół. Bo jesteśmy nieposłuszni królowi, jesteśmy białasami, którzy wszystko myślą po grecku. Bóg musi nas ciągle przekonywać. I kiedy mówi proste rzeczy, żebyśmy zrobili, to my tego nie robimy. Mówi, kocham Polaków. Ale jak mam uratować ten kraj, jak mi jest strasznie trudno znaleźć kogokolwiek, kto by wykonywał proste polecenia. Więc jeśli dzieje się jakieś zamieszanie w twoim życiu, to może w tym jest Bóg, a nie diabeł. Może wcale nie trzeba gromić, związywać i pojechać na konferencję, gdzie wygonią z ciebie demona zamieszania. W życiu wierzącego są tylko dwie świętości. Bóg jest święty, i Jego Słowo jest święte. Wszystko inne jest do zmiany. Wiecie, że wcale wasz porządek nabożeństwa nie jest święty? Te pieśni nie są święte? To nie jest święte, że trzeba zaczynać od pieśni? Jest fajnie, że się zaczyna od pieśni, bo zawsze można się spóźnić i przyjść na kazanie. To jest dla białasów bardzo fajna rzecz. Uwielbienie nie jest takie ważne. To jest tylko uwielbienie dla Króla Jezusa. Najważniejsza jest ta skrzyneczka i żeby zdążyć na kazanie. To jest biały człowiek. Najważniejsze jest uwielbienie dla Króla. Wszystko jest do zmiany. Możecie zmienić krzesła, wystrój, wszystko jest do zmiany. To nie jest święte. Święte jest tylko Bóg i Jego Słowo. I Bóg chce zmienić was, jeśli Mu na to pozwolicie. Inteligencja to jest to, czego się uczysz. Kiedy mówisz o kimś, że jest bardzo ta siostra inteligentna, to znaczy, że dużo się uczy, ciągle się uczy, ma tytuły. A wiecie, co to jest mądrość? To powiedział ten Paul właśnie. To wam cytuję tego gościa z Australii, facet po zawodówce. Powiedział, mądrość to jest to, czego się oduczasz. Mądry człowiek to jest człowiek, który mówi, Boże, co chcesz wywalić z mojego życia? Co chcesz zmienić? Czym się brzydzisz? Co chcesz wyrwać? Mądry człowiek pozwala Jezusowi wyrzucić ze swojego życia wszystko, co go powstrzymuje w służbie do tego, żeby mógł być jeszcze bardziej użyty przez Jezusa. To jest mądrość. Facet, który ma przed nazwiskiem pan profesor fizyki jądrowej, jest tylko inteligentny i ma wiedzę. Może być totalnym durniem w życiu. Ma rozwalone małżeństwo, dzieci są narkomanami, a on jest panem profesorem fizyki jądrowej. On jest durniem w życiu. On ma inteligencję i wiedzę. A zobaczcie, że my biali darzymy autorytetem ludzi, którzy mają pieniądze i którzy mają inteligencję, wiedzę. Ale z Bogiem chodzą ci, którzy są mądrzy, którzy pozwalają na zmiany w swoim życiu. Wtedy Bóg może was użyć, jeśli pozwolicie Mu na zmianę. Wtedy może użyć was do wielkich rzeczy i życzę wam tego, to nie jest proroctwo, chociaż mam dar prorokowania, żebyście byli bardziej znani niż wasz były prezydent. Biedroń? Biedroń. Tego wam życzę, żeby wasz kościół był znany w całej Polsce. Że tu będzie, ta sala będzie za mała i będziecie musieli zmienić ją albo rozbudować. I że będziecie mieli kilka nabożeństw. Że ludzie będą mówili, tam jest taki dziwny kościółek w tym Słupsku. Jeszcze większe dziwolągi niż Biedroń. Tak, bo jeśli pozwolisz Bogu na zmianę w swoim życiu, to będą się dziwne rzeczy działy. Ale będzie was Bóg używał jak posłuszne narzędzia. Amen.
Halleluja, kochani. Może teraz jeszcze zaśpiewamy jedną pieśń i w tej czasie tej pieśni można, jeżeli ktoś ma potrzeby, żebyśmy się pomodlili, to zapraszamy. Tak? To poproszę o pieśń.